aussi.
Dzień dobry Państwu. Witam Państwa znowu na kolejnym spotkaniu w ramach Akademii Kina Światowego. Dzisiaj, w zeszłym tygodniu mieliśmy na tapecie film włoski. Dzisiaj będziemy rozmawiać już o Francji. I tematem naszego spotkania będzie zjawisko zwane polityką autorską. A temat ten przybliży nam nasz dzisiejszy gość i wykładowca, Piotr Czerkawski, krytyk filmowy, którego teksty mogą Państwo znaleźć między innymi w miesięczniku Kino czy na łamach portalu FilmWeb, laureat nagrody w dziedzinie krytyki filmowej, oczywiście Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i, jak się właśnie niedawno dowiedziałem, autor książki, która niebawem ukaże się w wydawnictwie Czarne, która będzie się składała z wywiadów z reżyserami filmowymi. Na takie wywiady z reżyserami filmowymi to chyba zjawisko tak bliskie polityki autorskiej, jak tylko może być, więc to też również zagadnienie, które będzie nas dzisiaj zajmowało. Po wykładzie oczywiście zapraszam Państwa na seans 400 batów François Truffaut, a później jak zwykle dyskusja, więc prosimy bardzo.
Dzień dobry Państwu. Kiedy Robert pytał, jak mnie zapowiedzieć, powiedziałem, że właściwie to obojętnie, im mniej rzeczy będzie zgadzało się z faktami, tym lepiej, tym ciekawiej. Akurat zgadza się to wszystko w 100%. Natomiast zanim zaczniemy jeszcze, zanim przeniesiemy się w ten świat francuskiej nowej fali, polityki autorskiej czy w uniwersum François Truffaut, dwie rzeczy ważne do ogłoszenia. Po pierwsze, będzie konkurs w trakcie dyskusji z atrakcyjnymi nagrodami. Pytanie będzie mocno kinofilskie, bo taka jest też tematyka dzisiejszego wykładu, także polecam oglądać 400 batów uważnie i zwłaszcza zwrócić uwagę na to, który z ważnych, klasycznych filmów jest tam wspomniany dosłownie, do którego znajduje się taka dość czytelna aluzja, no ale więcej zdradzać nie będę. Druga rzecz, postaram się w miarę możliwości nie zabrać Państwu dziś bardzo dużo czasu. O 21:00 gra Liga Mistrzów, oczywiście Forza Ajax Amsterdam. François Truffaut sportu nie znosił akurat, zresztą to była przyczyna jego konfliktów z ojczymem i pewnego rodzaju dysharmonii w jego rodzinie, dysharmonii, do której odnosił się również w 400 batach, ale nie była to jedyna strategia wśród nowofalowców. Piłkę nożną uwielbiał Jean-Luc Godard, który był swego czasu obiecującym bramkarzem. No ale temat sport, a nowa fala byłby adekwatny jako temat osobnego wykładu, zupełnie niezwiązanego z tym, czym będziemy zajmować się dzisiaj. A temat, który poruszymy, czyli polityka autorska i w ogóle w jakimś sensie specyfika kina nowofalowego. Myślę, że to się wszystko dobrze składa. Też dla mnie osobiście jest to ważne przeżycie, ważne wydarzenie, bo mniej więcej gdy byłem w Państwa wieku czy na Państwa etapie edukacji, co wbrew pozorom nie było aż tak dawno temu, to przeżywałem silną fascynację kinem nowej fali, a zwłaszcza właśnie dorobkiem François Truffaut. Ono było dla mnie istotne, trafiało do mnie w 100%, jakoś ukształtowało mój gust, a filmem, który najbardziej ceniłem, było właśnie 400 batów, które widziałem chyba 5 razy, jeśli się nie mylę, więc to wszystko nam się układa w spójną całość takiej kinofilskiej narracji o kinofilii właśnie. I to, co zaproponowali nowofalowcy, ich nowatorskie spojrzenie na kino, na osobę reżysera filmowego na tle tego, co działo się w sztuce filmowej w końcówce lat 50., było czymś w rodzaju przewrotu czy rewolucji, jakiejś radykalnej, gwałtownej zmiany. I jak zwykle bywa przy okazji tego typu zmian, nie zawisło w próżni, tylko było związane z przemianami, z jakimś momentem kryzysu, przesilenia, oczekiwania na przełom, który wykraczał poza kino, wykraczał poza sztukę w ogóle, miał związek z życiem społecznym i z życiem politycznym, bo pod koniec lat 50., gdy Francja żyła jeszcze w takiej iluzji powojennej dobrobytu, odzyskanej godności i wiary w potencjał, w charyzmę rządzącego krajem generała de Gaulle'a, właśnie wtedy, pod koniec lat 50. zaczęły się pojawiać pierwsze pęknięcia na tym idealnym obrazie, pierwsze rysy. I takim świadectwem zmian był chociażby szeroko komentowany artykuł w tygodniku Nouvel Observateur, w którym pisano, że rodzi się, czy wchodzi w dorosłość nowe pokolenie Francuzów, którzy nie uznają autorytetu ojców, którzy uważają pokolenie rodziców za konserwatywne, nieprzystające do nowych czasów, do nowych obyczajów, zdradzające tendencje do liberalizmu i życia w zupełnie inny, bardziej nowoczesny sposób. I to dosyć wtedy zaskakujące wnioski, poparte wieloma wywiadami czy analizami socjologicznymi, ankietami, rozmowami z młodymi ludźmi, były sygnałem, zapowiedzią tego, co wydarzy się we Francji w maju 1968 roku na niwie społeczno-politycznej, ale jak to często bywa, wyprzedziło te tendencje społeczno-polityczne właśnie kino. Ten przewrót w sztuce wynikał z bardzo podobnych przesłanek jak przewrót w życiu społecznym, bo też do głosu doszła generacja młodych filmowców, którzy sprzeciwiali się temu, jak wygląda ówczesne kino francuskie. Oskarżali je o staroświeckość, o oderwanie od rzeczywistości. Jean-Luc Godard, wtedy również oczywiście znany reżyser, ale wcześniej krytyk, napisał taki pełen pasji oskarżycielski tekst, w którym zarzucał ówczesnym filmowcom francuskim, tym największym, pozornie najwybitniejszym, pisał tak, że nie potraficie sfilmować, pokazać na ekranie chłopców, z jakimi się przyjaźnimy i dziewczyn, jakie kochamy. Więc była silna potrzeba autentyzmu i silna potrzeba przedefiniowania tego, jak rozumieć kino i jakimi metodami je uprawiać. I w związku z tym grupa krytyków właśnie skupiona wokół Godarda, wokół François Truffaut, najpierw na łamach gazet czy książek filmowych zaprezentowała pewne postulaty, które kilka lat później zrealizowała już w praktyce, będąc reżyserami. Myślę, że jest to ewenement na skalę światową, na skalę w ogóle wszystkich tego typu zjawisk we współczesnym kinie, że to było aż tak koherentne, tak mocno ze sobą związane, to przejście pomiędzy krytyką a praktyką, a realizacją filmów, ale jest to tylko jeden z elementów, które nową falę wyróżniają, bo oczywiście ten cały przewrót był możliwy również ze względu na zaistnienie pewnej rewolucji technologicznej, bo zarzucając tym starszym filmowcom oderwanie od rzeczywistości, taką sztuczność, zbytnie uzależnienie od innych sztuk, od literatury, od teatru, nowofalowcy postulowali chociażby wyjście ze studia filmowego, realizację filmów w plenerze, zatrudnianie naturszczyków, mówienie też w filmach nowym językiem, językiem ulicy, a nie takim, któremu ciąży literatura. I to wszystko, taka tendencja do podpatrywania raczej rzeczywistości niż kreowania jej od podstaw, narażonego na sztuczność, było możliwe także dzięki temu, że pojawił się synchroniczny dźwięk i że nadeszły zmiany technologiczne w kontekście używania kamer, że te kamery stały się lżejsze, bardziej poręczne i można było łatwiej wyjść z nimi w plener, wyjść z nimi ze studia. Więc z jednej strony wielkie ideały, buńczuczne deklaracje, a z drugiej proza życia i taki pragmatyzm techniki. Te dwa porządki się nałożyły i były równie ważne dla realizacji, dla zaistnienia tegoż przewrotu. No, skoro mówię o technice, to problemy techniczne właśnie dały się w znaki. Co możemy z tym zrobić? Okej. Okay. Przypomina mi się nocne szaleństwo na festiwalu Nowe Horyzonty, kiedy słyszę ten dźwięk zawsze. Nie wiem, czy państwo wiedzą, co mam na myśli. No właśnie. Rzecz, która była nieodłączna i stanowiła o sile tego konceptu, tych przemian, rewolucji w myśleniu o kinie i spajała całe środowisko twórców nowofalowych i była kluczowa też jako podwalina, jako fundament polityki autorskiej, to zjawisko kinofilii. Najkrócej rzecz ujmując, bo o tym oczywiście pisze się osobne książki czy osobne studia prowadzi się na ten temat, ale próbując zbudować taką definicję najprostszą, można by chyba powiedzieć, że chodzi o życie inspirowane ulubionymi filmami, stylizowanie się na ulubionych bohaterów, cytowanie dialogów z filmów w codziennym życiu, podejmowanie życiowych decyzji pod wpływem tego, jak zachowują się ulubieni bohaterowie. No, krótko mówiąc, bardzo poważne traktowanie kina, przeniesienie go z płaszczyzny rozrywki na płaszczyznę jakiegoś drogowskazu życiowego, czegoś, co pretenduje do miana życiowej filozofii. Najbardziej lapidarnie ujął to Jean-Pierre Léaud w takim post-nowofalowym filmie z lat 70., w filmie Matka i Dziwka Jeana Ustasza, gdzie Léaud w jednej z dyskusji tłumaczy swojemu znajomemu, że filmy są od tego, żeby mówić jak żyć i jak ścielić łóżko. Czyli coś najbardziej istotnego, a jednocześnie największy banał. I że na tych dwóch płaszczyznach życia codziennego i ważnych deklaracji kino może być równie pomocne i równie istotne. Brzmi to lekko obłąkańczo, być może, z dzisiejszej perspektywy. Czy brzmi to jak szaleństwo, ale nowofalowcy traktowali te deklaracje z wielką żarliwością. Dość powiedzieć, że François Truffaut, reżyser 400 batów i bohater właściwie tego dzisiejszego spotkania, jako nastolatek narzucił sobie reżim oglądania 3 filmów dziennie i jak wiemy ze skrupulatnie prowadzonych przez niego zapisków i statystyk, dochowywał wierności tej idei. Kiedy natomiast już jako dziennikarz przeprowadzał wywiady z ulubionymi twórcami, to nie podchodził do nich, jeśli nie przypomniał sobie danego filmu, o którym chce rozmawiać, 5 razy. Więc jest to miara poświęcenia, miara powagi, z jaką traktowano wówczas kino i znaczenia, jakiego mu przydawano. Tutaj można jeszcze na chwilę zatrzymać się, tak jak czyni to Tadeusz Lubelski w swojej książce Nowa fala o pewnej przygodzie kina francuskiego, chyba najbardziej wnikliwy i najczulszy, co jest też, myślę, istotny badacz nowej fali w polskim piśmiennictwie. On tłumaczy, rozważa właściwie, dlaczego mówi się kinofilia, a nie kinomania. I stwierdza, że kinomania ma znaczenie pejoratywne, właśnie bardziej nam się kojarzy z czymś wariackim, z czymś odbiegającym od normy i jakkolwiek możemy powiedzieć, że to oglądanie po 3-4 filmów dziennie rzeczywiście od normy odbiega, to jednak Lubelski staje na stanowisku, że jest to szlachetniejsza czynność, że nie można tego klasyfikować jako zaburzenia, z czym kojarzy nam się mania, stąd ta filia, która budzi większe skojarzenia z bibliofilią chociażby i w dużej mierze ma podobną strukturę, chociaż no, najważniejsza różnica jest taka, i też budująca tożsamość kinofilów, warunkująca ich styl życia, że kinofilia była doświadczeniem zbiorowym, przeżyciem wspólnotowym i nadawała temu wszystkiemu wymiar mistyczny czy też rytualny. Co jeszcze warto powiedzieć, dlaczego akurat w tym pokoleniu, w tych czasach, pod koniec lat 50. kinofilia się we Francji narodziła? Myślę, że przeżycia wojenne czy okupacyjne tej generacji miały tutaj swoją istotną rolę do odegrania, bo jak wspominali ci wszyscy nowofalowcy później po latach, dorastając w tej mrocznej rzeczywistości okupacyjnej, oni traktowali wycieczki do kina jako mali chłopcy czy małe dziewczęta, jako odskocznie, jako wejście do lepszego świata, do takiej rzeczywistości poprawionej i ta dziecięca tęsknota czy dziecięca fantazja nie opuszczała większości nowofalowców także w dojrzałym okresie ich życia czy twórczości. Szczególnie było to widoczne właśnie u François Truffaut. Zobaczymy w 400 batach, że jedyne szczęśliwe momenty w życiu głównego bohatera i jego rodziny wiążą się właśnie z wizytą w kinie. Właściwie w każdym późniejszym filmie Truffaut też ta fascynacja sztuką filmową ulepsza rzeczywistość, bądź wręcz ma takie ozdrowieńcze działanie dla bohaterów. Więc Truffaut i wielu innych nowofalowców było kinofilami nie tylko za młodu i nie tylko w teorii, ale również w praktyce, gdy byli już reżyserami filmowymi. To zjawisko kinofilii miało swoje trzy główne filary, mianowicie kluby filmowe, działalność Filmoteki Paryskiej i redakcję Cahiers du Cinéma. Przede wszystkim kluby filmowe. Nowofalowcy zresztą niektórzy tę edukację samodzielną, filmową stawiali wyżej niż edukacja uniwersytecka. François Truffaut porzucił szkołę w wieku lat 14 i potem mówił, że dużo więcej nauczył się właśnie dzięki tym trzem instytucjom, o których wspomniałem. Najwcześniej szło się do klubu filmowego, gdzie seanse przebiegały w takim rytmie jak prelekcja, pokaz filmu i dyskusja. No zupełnie tak jak dzisiaj, tak jak w naszym cyklu. Myślę, że jakaś podświadoma przynajmniej inspiracja tutaj ma miejsce. Czyli ważny był ten kontekst, że nie tylko oglądało się film, ale również było się wyposażonym w jakieś informacje dotyczące jego kontekstu, a później można było przedyskutować wrażenia, czy wymienić się poglądami. Najbardziej kultowy czy znaczący był klub filmowy wtedy w powojennym Paryżu prowadzony przez André Bazin, wybitnego teoretyka filmu francuskiego, który odegrał ważną rolę, był takim patronem intelektualnym nowej fali, a jeśli chodzi o François Truffaut, wręcz zastępował mu ojca, także na niwie życia codziennego. W momencie, gdy Truffaut miał różne problemy osobiste, sprawiał kłopoty wychowawcze, to Bazin właśnie nim się zaopiekował i Truffaut był mu bardzo za to wdzięczny, mówiąc, że gdyby nie ta protekcja Bazin, to pewnie skończyłby jako chuligan czy wręcz młodociany przestępca. Druga instytucja to paryska filmoteka, takie udzielne królestwo człowieka, który nazywał się Henri Langlois i był kultową, kolejną figurą w tym życiu paryskich kinofilów. Był człowiekiem zaskarbiającym sobie sympatię ze względu na finezję, z jaką układał program tej instytucji, bo on się opierał na takich złożonych z trzech filmów seansach, gdzie te filmy pozornie nie miały ze sobą nic wspólnego, ale korespondowały ze sobą w sposób nieoczywisty, odkrywający znaczenia, jakich wcześniej się nie domyślano i bardzo mocno poszerzający horyzonty. Langlois zresztą często wygłaszał wprowadzenia przed tymi filmami, ujmował tych młodych adeptów kinofilii wielką charyzmą i zapisał się też mocno w historii francuskiej, nowoczesnej, współczesnej, bo właśnie odwołanie Henri Langlois w 1968 roku było jedną z bezpośrednich przyczyn studenckiej rewolty, studenckich protestów. Oczywiście ona potem się rozlała dużo dalej i wykroczyła znacząco poza sprawy kina czy sztuki, ale taki był impuls, bo też Langlois był taką chyba stereotypową postacią człowieka roztargnionego, człowieka sztuki, który nie odnajdywał się w codziennych aspektach rzeczywistości i miał być relegowany za nadużycia finansowe, za jakieś nieprawidłowości związane z prowadzeniem księgowości, ale ten sprzeciw bardzo radykalny nowofalowców, protesty sprawiły, że pozostał na swoim stanowisku i dalej mógł wypełniać misję kształtowania kolejnych kinofilów, kolejnych wielbicieli sztuki. Wreszcie trzecia, najbardziej zaawansowana z tych instytucji będących filarami kinofilii, czyli redakcja pisma Cahiers du Cinéma, pisma kierowanego przez wspomnianego już André Bazin, który przygarnął młodych krytyków, aspirujących filmowców, takich jak François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette czy Claude Chabrol, albo trochę starszy od nich Eric Rohmer. I w dużej mierze dał im wolną rękę, dał im swobodę poczynań w pisaniu tekstów. Chociaż trochę nad tym myśleniem o kinie patronował. Na przykład właśnie Bazin był autorem takiego podziału, który mocno się wiąże z istotą polityki autorskiej. Mianowicie Bazin podzielił filmowców na tych, którzy wierzą w montaż i wierzą w rzeczywistość. I bardzo mocno stawiał na tych wierzących w rzeczywistość. Czyli jego zdaniem długie ujęcia, właśnie redukowanie montażu jest zabiegiem uczciwszym, bliższym życia. Montaż, nadmierny montaż oznaczał kreację, manipulację rzeczywistością, zbyt dużą ingerencję w nią i oddalał się od tego poczucia autentyzmu, na którym zależało zarówno Bazin, jak i jego podopiecznym na czele z François Truffaut. No ale Bazin był człowiekiem statecznym, był teoretykiem kina bardziej niż krytykiem. Natomiast ci jego podopieczni dużo zyskali, byli w stanie wywołać ferment, także dlatego, że nie przebierali w środkach. Słynęli z paszkwili, z pamfletów, z atakowania bardzo bezpardonowego uznanych wówczas filmowców francuskich i celował w tym, z najostrzejszego pióra słynął właśnie François Truffaut. Też bano się jego tekstów, dlatego że nie uznawał świętości, że był w stanie wytykać błędy czy krytykować nawet twórców uznawanych za największych mistrzów, czy poczynał sobie bezpardonowo z ikonami aktorstwa. Na przykład o jakimś filmie z udziałem Gerarda Philippa napisał, że mógł dotrwać do końca seansu tylko dzięki przyjemności, którą miał z wyobrażenia sobie, że dusi tego aktora. W takim tonie były utrzymane paszkwile Truffaut, ale oczywiście one też miały w sobie bardzo dużo merytoryki. Też były mocno zaawansowane, jeśli chodzi o świadomość języka filmowego. To nie była tylko i wyłącznie sprawność retoryczna, ale również bardzo dobrze udokumentowana teoria. Teoria, która znalazła swoje odzwierciedlenie w takim założycielskim tekście dla polityki autorskiej, w ogóle dla nowofalowego rozumienia kina, czyli tekście pod tytułem O pewnej tendencji kina francuskiego, który Truffaut opublikował na łamach Cahiers du Cinéma w 1954 roku, mając zaledwie 22 lata. Dzisiaj ten tekst uważa się za manifest, za określenie ram tego, czym miałaby być polityka autorska i koncepcja uznawania reżysera za człowieka niemal wyłącznie odpowiedzialnego za powodzenie filmu i zdecydowanie najważniejszą osobę na planie i w całym procesie twórczym, w całym skomplikowanym i wieloetapowym procesie realizacji filmu. I właśnie, zatrzymując się przez chwilę nad tymi najważniejszymi postulatami, które z tekstu Truffaut wynikają. Przede wszystkim właśnie nieograniczanie się do samej reżyserii. To była też pewna nowość, czy rzecz, na którą kładziono wówczas nacisk. Jak spojrzymy na filmy nowofalowców albo kontynuatorów ich tradycji, ich twórczości, którzy do dziś w światowym kinie mają bardzo mocną pozycję, to często spojrzymy, że oni są scenarzystami swoich filmów, że rzadko realizują filmy na zamówienie, takie, które przekazuje im czy proponuje producent, ale że oni chcą mieć wpływ na scenariusz, na tekst. Nierzadko również odpowiadają za zdjęcia, za montaż. Bardzo mocno skupiają w jednym, we własnym ręku jak największą ilość etapów pracy nad filmem, bo w ten sposób mogą go traktować jako dzieło własne, takie, za które odpowiadają w pełnym znaczeniu tego słowa. Natomiast chciałbym też podkreślić, że nie jest to wymóg polityki autorskiej, że zdarzają się wybitne dzieła autorskie, gdzie czuć piękno danego autora, nawet jeśli ktoś inny odpowiada za zdjęcia czy za montaż, ale często te rzeczy idą w parze. Inna ważna kwestia to, jak tutaj to ująłem, stylistyczna i tematyczna jednorodność dorobku danego twórcy. Nazywając rzecz wprost, często mówi się, że dany filmowiec kręcił jeden film przez całe życie. Używa się takich zdań, takich uproszczeń, które określają to, że kiedy oglądamy film danego reżysera, autora, jesteśmy bardzo szybko w stanie rozpoznać, nawet po jednej scenie, że to jest właśnie jego stylistyka, jego charakterystyczny sposób prowadzenia kamery czy tematy, które fascynują go przez całą karierę i są mu bliskie, że cały ten dorobek danego reżysera da się zamknąć w jedną całość, że on jest wewnętrznie spójny, wewnętrznie konsekwentny i jest elementem jakiegoś szerzej zakrojonego projektu, gdzie pewne motywy się powtarzają, wchodzą ze sobą w dialog i dają się ująć w jedną całość. Co jeszcze wydaje mi się warte podkreślenia, bo sam fakt, że polityka autorska krytykowana później przez wielu badaczy, czasem słusznie, czasem mniej, ale o tym jeszcze będzie okazja coś powiedzieć, wykroczyła szybko poza granice Francji, przeszła na grunt chociażby amerykański. Tam był taki krytyk Andrew Saris, który zaadaptował te tendencje nowofalowców czy ich postulaty na grunt kina Stanów Zjednoczonych i doprowadził chociażby do zaistnienia takiego trendu jak nowe Hollywood w latach 70., gdzie też tacy twórcy jak Arthur Penn czy Martin Scorsese czy wielu, wielu innych, nawet w tym systemie producenckim, tradycyjnie zorientowanym na zysk, na masowość, byli ci twórcy w stanie pokazać się jako autorzy kina, którzy też mają spójny dorobek i chcą mienić się artystami. Francis Ford Coppola był jednym z takich twórców i myślę, że te filmy, często dużo bardziej popularne niż dzieła nowofalowców, również sprawiły, że o teorii autorskiej, o polityce autorskiej pamięta się po dziś dzień i po dziś dzień się z niej korzysta. Tak jak wspomniałem, pewną niezwykłością związaną z poczynaniami nowofalowców było to, że oni najpierw swoje tendencje, swoje zamierzenia napisali w artykułach, zapisali na papierze, a później wprowadzili je w życie w skali niemalże 1:1. Zresztą zarówno Truffaut, jak i Godard wspominali po latach w wywiadach, że oni już będąc krytykami wiedzieli, że chcą kręcić filmy w przyszłości i też pisali swoje teksty z perspektywy przyszłych reżyserów, że dla nich krytyka była tylko środkiem do osiągnięcia celu. I rzeczywiście takim jednym z najdobitniejszych argumentów potwierdzających tę tezę jest właśnie film, który za chwilę obejrzymy, czyli 400 batów, bo on nosi w sobie znamiona właściwie wszystkich najważniejszych cech polityki autorskiej. Ciekawa jest historia jego powstania, bo też nie byłoby tego filmu, gdyby nie kinofilska pasja François Truffaut, jego żarliwość, jego entuzjazm, bo on właśnie jako krytyk przekonał swojego teścia, producenta Ignaca Morgensterna, żeby zakupił do dystrybucji we Francji film Lecą żurawie, do którego Morgenstern nie był przekonany, ale zaufał entuzjazmowi Truffaut. Film bardzo mało znany, o nikłym potencjale komercyjnym, zdobył Złotą Palmę na festiwalu w Cannes, przyniósł Morgensternowi krociowe zyski i skłonił go do tego, żeby powiedział Truffaut, że może nakręcić dokładnie taki film, jaki chce. On się nie wtrąca, finansuje mu wszystko. To nie był oczywiście duży budżet, ale Truffaut zapewnił sobie swobodę twórczą, która była szalenie istotna w kontekście filmu tak rewolucyjnego, czy nowatorskiego, oryginalnego, jakim 400 batów się okazało. Trzeba też powiedzieć w tym miejscu, że tytuł jest szalenie niefortunny. Już wiele osób na czele właśnie z Tadeuszem Lubelskim, o którym wspominałem, na to utyskuje. No bo co znaczy 400 batów w języku polskim? Zupełnie nic. Jest to tytuł enigmatyczny, który nie nasuwa żadnych skojarzeń. Po francusku jest to część idiomu, który można przetłumaczyć jako nieustanne tarapaty, wpadanie w tarapaty i to już dużo bardziej koresponduje z fabułą filmu, czyli z pokazaniem na ekranie życiorysu 13-letniego niekochanego chłopca, który próbuje znaleźć swoje miejsce w świecie i spotyka się z tą znieczulicą i obojętnością. Oczywiście wiele jest interpretacji tego, o czym 400 batów opowiada i o kilka z nich nakreślę, ale nie będę też chciał wchodzić w szczegóły, żeby zostawić Państwu wolność w tym zakresie. Natomiast myślę, że warto też może na potrzeby dyskusji, którą odbędziemy, wspomnieć o takich dwóch najpopularniejszych odczytaniach tego, o czym 400 batów mówi. I też, jak to często bywa przy interpretacji filmów i o tym pisali również sami nowofalowcy, to, jak odczytujemy dany film i co z niego dla siebie wyciągamy, często mówi bardzo dużo o nas samych. Pozwala poznać nasze gusta, nasze spojrzenie na rzeczywistość. I 400 batów też jest pod tym względem dobrym testem, takim papierkiem lakmusowym, bo wiele osób twierdzi, że jest to film o samotności, o alienacji, o jakiejś goryczy z tym związanej, podczas gdy inni traktują go jako manifest wolności, manifest indywidualizmu i postrzegają go, zwłaszcza scenę finałową, jako taki obraz pełen nadziei. No, ciekaw bardzo jestem, jak będzie w tym właśnie przypadku. Cokolwiek byśmy o tym nie powiedzieli i też ciekaw będę, czy Państwa zdaniem ten film, który obchodzi 60. rocznicę powstania w tym roku, zestarzał się czy nie. Moim zdaniem zachowuje dużą świeżość, także ze względu na to, że właściwie tam w każdym kadrze czuć szczerość reżysera i to, że zgodnie z tendencjami nowofalowymi był to film mocno autobiograficzny, czego Truffaut nie ukrywał. Natomiast na pewno ten kontekst autobiograficzny rzutował na odbiór filmu, który stał się sensacją, reprezentował Francję na festiwalu w Cannes, gdzie otrzymał ważną nagrodę, był oglądany przez wiele osób, szeroko dyskutowany. Przyczynił się też do zmian w życiu osobistym samego reżysera, bo jako że rodzice François Truffaut odnaleźli się doskonale w portrecie rodziców filmowych, mieli mu bardzo za złe to, że taki, a nie inny wizerunek został pokazany na ekranie. Nie było dziełem przypadku także wedle samego Truffaut, że rodzice jego rozwiedli się rok po premierze filmu. Więc czasem te wpływy kina na rzeczywistość, to przenikanie się światów przybiera daleko idące konsekwencje, chociaż jak Państwo zobaczycie, ten związek był tak fatalny, że może lepiej się stało. Zresztą Truffaut też bardzo mocno przeżywał fakt, że ojciec, który go wychowywał, nie był jego ojcem biologicznym i do tego też w 400 batach w przejmujący sposób nawiąże. Mówiąc już ściśle o tych wyznacznikach polityki autorskiej czy estetyki nowofalowej w 400 batach, to owszem, autobiografizm należy podkreślić raz jeszcze, bo Truffaut też ten wymiar podkreślał przy każdej możliwej okazji. Właściwie wspominał wręcz, że nie ma w tym filmie ani jednej anegdoty czy ani jednej sytuacji, która byłaby zmyślona, której on sam na własnej skórze by nie doświadczył. Twierdził wręcz momentami, że niektóre sytuacje złagodził, że sam był takim dzieckiem niekochanym, osamotnionym, opuszczonym przez wszystkich i właśnie taki obraz pełen empatii wobec tego stanu chciał pokazać, chciał zaprezentować, chciał uwrażliwić też ówczesnych widzów na coś podobnego. Nawiązując do tego postulatu autentyczności, bycia bliżej życia, oderwania się od literatury czy teatru, których wpływy miały za bardzo ciążyć filmowi francuskiemu, Truffaut postawił na naturszczyków. Nie ma w obsadzie tego filmu żadnych gwiazd. Na kilka sekund miga tam Jean Moreau, wybitna francuska aktorka, już wtedy wielka gwiazda, ale to na zasadzie tylko i wyłącznie cameo. Jeśli weźmiemy pod uwagę tych najważniejszych twórców, to były postacie albo mało znane, albo kompletnie anonimowe, albo wręcz nieprofesjonalni aktorzy na czele z 13-letnim Jeanem Pierre'em Léaud, odkrytym przez Truffaut dla światowego kina. Co jeszcze dodawało autentyzmu, to otwartość reżysera na improwizację. On mówił, że w wielu scenach, zwłaszcza między dziećmi, on dialogów nie pisał, tylko dyskutował z małoletnimi aktorami o tym, co ma się wydarzyć w danej scenie, i oni mówili własnymi słowami. I myślę, że to jest kolejny aspekt, w którym ten autentyzm jest widoczny po dziś dzień i nadaje 400 batom świeżość. Kolejna rzecz, jak już wspomniałem, wyjście ze studia. Zobaczymy wiele ujęć Paryża, wiele widoków tego miasta, ale też filmowanego w sposób daleki od romantycznych czy melodramatycznych klisz. Zresztą Truffaut, jak zobaczycie, już w czołówce filmu sobie z nimi pogrywa, bo pokazuje wieżę Eiffla, ale tylko i wyłącznie z oddali, jakby manifestując dystans właśnie do tych ujęć pocztówkowych i wskazując, że jego wrażliwość, jego estetyka będzie zupełnie inna. Bogactwo tego filmu, bogactwo 400 batów wiąże się z kilkoma funkcjonującymi na równych prawach interpretacjami. Pisze o nich szczegółowo Tadeusz Lubelski. Ja je tutaj tylko w bardzo telegraficznym skrócie przedstawię. Już o tych tropach autobiograficznych mówiłem. Nadmienię, że bywa ten film, tak jak cała twórczość Truffaut, interpretowana w kluczu psychoanalitycznym. Zresztą Truffaut akurat myślę, że o to by się zupełnie nie obraził, bo on należał do filmowców wierzących w psychoanalizę, bardzo poważnie ją traktujących, zwłaszcza pisma Bruno Bettelheima, który zajmował się psychoanalizą dzieci, wywierały ogromny wpływ na twórczość Truffaut. I zwłaszcza jedna z badaczy, którą cytuje właśnie profesor Lubelski w swojej książce, na ten aspekt psychoanalityczny kładzie nacisk, a zwłaszcza na relację głównego bohatera 400 batów z jego matką. I zwraca uwagę, zauważa, że właściwie wszystkie te tarapaty, w jakie wpada główny bohater Antoine Duanel, wiążą się z chęcią zaimponowania matce czy z próbą zwrócenia na siebie jej uwagi. Ale jest też druga ważna postać kobieca w tym filmie, postać właściwie epizodyczna, jeśli chodzi o czas obecności na ekranie, ale szalenie istotna, mianowicie psycholożka w takim zakładzie dla nieletnich przestępców, tak to chyba można nazwać, która jest pierwszą osobą, jaka ofiarowuje Duanelowi odrobinę uwagi czy zrozumienia. Więc też ta wiara w sens terapii czy takich spotkań charakterystyczna dla Truffaut również w 400 batach znajduje swoje miejsce. Kolejny istotny kontekst to taka interpretacja na niwie socjologicznej 400 batów, jako film, który wprost mówi o tym wspominanym przeze mnie i analizowanym w artykułach, o których też już mówiłem, konflikt pokoleń, taka przepaść generacyjna pomiędzy rodzicami a dziećmi. Truffaut, analizując relacje między głównym bohaterem a jego matką i ojcem, kładzie na to spory nacisk. Właściwie traktuje swój film jako apel o to, żeby te relacje były zdrowsze, a więź bardziej ścisła. Wspomniałem też o tych instytucjach, że mamy szkołę przedstawioną przez Truffaut w sposób bardzo złośliwy, chwilami też karykaturalny, bo co też decyduje moim zdaniem o jakości tego filmu i o jego ciągłej świeżości, to fakt, że mimo bardzo trudnej, bolesnej tematyki jest w tym filmie mnóstwo poczucia humoru i takiego swoistego wdzięku, który na lata stanie się znakiem rozpoznawczym twórczości Truffaut. No ale niezależnie od tego właśnie szkoła czy większość tych instytucji poprawczych jest przedstawiona bardzo negatywnie, jako instytucje bezduszne, nienastawione na zrozumienie młodych ludzi z problemami. Znowu wyjątkiem byłaby tu postać psycholożki. Jeszcze być może najbardziej frapująca i najbardziej związana z tym aspektem kinofilskim interpretacja autotematyczna, bo gdybyśmy się zastanowili nad relacjami głównego bohatera Antoine'a Duanela z ważnymi postaciami w jego życiu, zobaczymy, że każdy poprzez ojca, przez matkę, przez nauczycieli odmawia Duanelowi prawa do podmiotowości, chce go kształtować na swoją modłę, odbiera mu osobowość, odbiera indywidualność i Duanel początkowo się do tego przystosowuje. Zobaczycie Państwo w jednej ze scen, gdy będzie chciał komuś zaimponować, dokona plagiatu, bardzo nierozsądnego zresztą i też dosyć komicznego, ale to dużo mówi o tym, jaki był jego stan psychiczny, że żeby zrobić na kimś wrażenie, zdecydował się skopiować czyjąś pracę. Wiedział, że nie ma sensu bycie indywidualistą. Ale Duanel przechodzi pewną przemianę, wybija się na niepodległość, zaczyna mówić własnym głosem i to jest dokładnie to, o co chodziło nowofalowym filmowcom. Mówienie w swoim imieniu, realizacja kina takiego, na jakie mają ochotę, nieulegającego modą i najgłębiej szczerego, czyli pod tym względem oczekiwania wobec rzeczywistości ze strony François Truffaut i jego głównego bohatera były zbieżne, były tożsame. No i jak już wspomniałem, też bardzo istotny wątek związany z tym, że jedyna scena rodzinnego szczęścia, takiej harmonii, za którą Duanel tęskni, ma miejsce właśnie po powrocie z kina. W 400 batach, nawiasem mówiąc, nowofalowcy byli też mistrzami autoreklamy, PR-u, jakbyśmy dziś powiedzieli, bo bohaterowie 400 batów idą do kina na inny film nowofalowy, czyli Paryż należy do nas, Jacques'a Rivette'a, więc nowofalowcy wspierali siebie nawzajem w każdej możliwej sytuacji. Tyle może o samych 400 batach, ale w miarę możliwości czasowych chciałbym powiedzieć jeszcze więcej o samym François Truffaut jako autorze kina i o tym jego projekcie polityki autorskiej, jak ewoluował przez całą jego późniejszą karierę. Ile mamy czasu? Za 20. No to coś zdążymy. Truffaut, myślę, że takim kluczem, słowem, gdyby jednym chcieć go opisać, jego i jego drogę twórczą, trzeba by powiedzieć, że silna ambiwalencja towarzyszyła jego poczynaniom, bo z jednej strony on był liderem środowiska nowofalowców, postacią najbardziej medialną, elokwentną, która chętnie godziła się na bycie twarzą tego ruchu. Zresztą Tadeusz Lubelski napisał w tej monografii takie zdanie, że gdyby Nowa Fala miała szefa, to byłby nim on właśnie, czyli François Truffaut. Z jednej strony ikona, z drugiej o paradoksie reżyser najczęściej ze wszystkich nowofalowców pomawiany o zdradę ideałów. Zarzucano mu, że dosyć szybko zerwał ze swoimi postulatami, że zaczął kręcić filmy w studiu, że zrezygnował z tej autobiograficznej szczerości, realizował filmy kostiumowe, takie mniej osobiste, że dał się uwieść komercji. Zresztą w latach 70. na tym tle Truffaut przeżył bardzo radykalny, bardzo ciężki konflikt z Jeanem Luc'iem Godardem. I jakkolwiek myślę, że część tych zarzutów jest uzasadniona, to jednak broniłbym Truffaut i stał na stanowisku, że chociaż to jego kino rzeczywiście się zmieniało, to pewne obsesje, pewne fascynacje czy ulubione motywy towarzyszyły mu do samego końca kariery, tak jak choćby fascynacja dzieciństwem jako okresem w życiu człowieka, czy sam fakt, że właściwie każdy film, no może poza 400 batami, ale każdy późniejszy film Truffaut, niezależnie od tego, z jakiej matrycy gatunkowej by korzystał, ostatecznie okazywał się filmem o miłości, o relacjach damsko-męskich. I tej swojej obsesji Truffaut był wierny. Zresztą te kontrowersje wokół niego, wokół odbioru jego dorobku, to są kontrowersje, które towarzyszą chyba każdemu twórcy uprawiającemu kino autorskie, bo gdzie przebiega granica pomiędzy wiernością własnym ideałom, a powtarzalnością, powtarzaniem się i popadaniem w brak oryginalności. To jest bardzo trudne do uchwycenia, często bywa wielką pułapką i pewnie chcąc tej pułapki uniknąć, Truffaut realizował filmy różnorodne, choć dalej będę się upierał, że jednak bliskie tym samym ideom, czy bardzo podobnemu widzeniu świata. Ta ambiwalencja Truffaut przejawiała się nie tylko w jego karierze, ale także w cechach charakteru, jakie sobą reprezentował, bo był postacią bardzo barwną, też łączącą w sobie wiele sprzeczności, wręcz ktoś go porównał do doktora Jekylla i pana Hyde'a, że z jednej strony Truffaut słynął z wielkiego entuzjazmu, z takiej dziecięcej wręcz radości, jaka go cechowała. Jego córka Ewa Truffaut, dzisiaj fotografka paryska, którą miałem przyjemność kiedyś poznać i właśnie rozmawiać z nią o jej ojcu, potwierdziła taką plotkę, która krążyła wśród kinofilów, że François Truffaut już jako znany reżyser, gdy zabierał swoje córki na seanse filmów braci Marx, śmiał się tak głośno, że trzeba było go wypraszać z sali, bo tak wielką frajdę mu to wszystko sprawiało. Z drugiej strony był to człowiek przepełniony taką maniacką skrupulatnością. Wszystko notował, miał bzika na punkcie punktualności, był niesamowitym archiwistą do tego stopnia, że kiedy ktoś przesyłał mu scenariusz i on mówił, że będzie miał chwilę czasu, żeby go przeczytać za 9 dni w środę o 17, to dzwonił dokładnie w środę o 17. I właśnie te dwa żywioły, te dwa pierwiastki w nim cały czas walczyły, tak samo jak chociażby taka mieszanka z jednej strony wielkiego wdzięku, elokwencji, podatności na romanse i chorobliwej nieśmiałości i tych wszystkich anegdotycznych opowieści, które by to potwierdzały, jest bardzo dużo, chociażby u Tadeusza Lubelskiego, także może nie będę ich teraz streszczał, bo można po nie sięgnąć na własną rękę. Tu już mówiłem o tych jego stałych, ulubionych motywach, o tych obsesjach. Wspomniałem o tych filmach o miłości. Truffaut kiedyś powiedział, że jeśli ktoś powie, że 9 na 10 filmów jest o miłości, to nie przyzna mu racji, bo to zbyt mało. Że tak naprawdę ten temat w każdym filmie gdzieś się przewija, ma znaczenie. No, jeśli chodzi o dorobek samego Truffaut, niewątpliwie było to prawdą. Taką obsesją tego reżysera nawracającą w każdym filmie było już wspomniane przeze mnie traktowanie kina jako azylu, jako miejsca, gdzie rzeczywistość jest lepsza i doskonalsza niż poza tym przybytkiem. Zresztą, co też wydaje mi się jakoś wzruszające i godne podkreślenia, Truffaut nie przestał być kinofilem już jako znany filmowiec, jako poważany reżyser. Dalej oglądał wiele filmów dziennie i dalej też w swoim życiu traktował kino jako rzecz śmiertelnie poważną. Jedna z moich ulubionych anegdot głosi, że gdy jechał jakąś długą trasę po Francji i zabrał młodego autostopowicza, wdał się z nim w rozmowę i gdy okazało się, że autostopowicz jest filmowym ignorantem i nie zna podstawowych nazwisk, to zatrzymał się na poboczu i kazał mu wysiadać. Tak poważnie traktował kino. Druga rzecz, którą warto w tym momencie podkreślić i która wydaje mi się bardzo mocno przybliża nam kontekst tego, jaką Truffaut był postacią, zarówno filmowcem, jak i chyba człowiekiem, to historia już z późniejszych lat jego życia, gdy postanowił wyśledzić postać swojego biologicznego ojca, zatrudnił do tego agencję detektywistyczną, trafił na pewien ślad. pojechał do jednego z francuskich miast, zobaczył tego człowieka z oddali i długo bił się z myślami, wahał się, czy do niego podejść, ale ostatecznie tego nie zrobił i poszedł do kina na Gorączkę Złota, Chaplina, która leciała w tym samym czasie tuż obok. Czyli wybrał kino kosztem rzeczywistości, kosztem autentyzmu, ten doskonalszy, bezpieczniejszy świat fikcyjny. Myślę, że to bardzo dużo mówi o tym, jak postrzegał świat i jak ważna była sztuka filmowa dla tego twórcy. Zdążę jeszcze powiedzieć o tym, że w dorobku Truffaut postać, bohater, taki jak Antoine Duanel, zaistniał nie tylko w jednym filmie. Zresztą to jest jakimś ewenementem w ogóle na skalę światową w historii współczesnego kina, że Truffaut nakręcił 5 filmów z udziałem tego samego bohatera, granego przez tego samego aktora, Jeana Pierre'a Léaud, 5 filmów na przestrzeni 20 lat i siłą rzeczy te filmy fabularne zyskiwały walor wówczas dokumentu, rejestracji rzeczywistości, bo widzimy zarówno fizyczne, jak i psychiczne przeobrażenia Jeana Pierre'a Léaud, które rzutowały na to, jak jest postrzegany jego bohater. Stworzyła się taka kronika dojrzewania, a z drugiej strony kronika przemian francuskiej obyczajowości przez pryzmat tych 20 lat. Myślę, że to jest też jedno z największych dziedzictw, jeden z najważniejszych wkładów Truffaut w rozwój światowego kina. Co warto podkreślić, te późniejsze filmy o Duanelu mają już trochę inną tonację. Są trochę mniej szorstkie i trochę mniej brutalne niż 400 batów. One zyskały taką tonację komiczno-melancholijną, co wiąże się z osobowością samego Jeana Pierre'a Léaud, który chociaż jego życiorys był w wielu punktach zbieżny z przeżyciami samego Truffaut, był osobą bardziej ekstrawertyczną i otwartą, chyba też bardziej pogodnie nastawioną do życia niż Truffaut, a też zyskał bardzo duży wpływ jako aktor na kształt tych scenariuszy i na kształt tych filmów, bo Truffaut otoczył Jeana Pierre'a Léaud opieką. Też był w jego życiu taką figurą ojcowską aż do samego końca, więc ta przyjaźń, ta relacja też znacząco wykroczyła poza plan filmowy. Może zresztą o postaci Jeana Pierre'a Léaud warto powiedzieć trochę więcej, bo on stał się ikoną, no przede wszystkim filmów Truffaut, taką postacią nierozerwalnie związaną z jego światem, ale też ikoną całej francuskiej nowej fali, bo Jean-Pierre Léaud zagrał w aż 9 filmach Jean-Luc'a Godarda. To nigdy nie były aż tak ważne role i tak osobiste jak u Truffaut. Niemniej bardzo mocno się z tamtym kinem związał i tak naprawdę te role Jeana Pierre'a Léaud u Truffaut i u Godarda pokazują 2 przeciwstawne oblicza nowej fali francuskiej. U Truffaut bardzo kameralne, bardzo osobiste, a u Godarda mocniej zwrócone w stronę polityki i zaangażowania w tę sferę życia. Zresztą ten przypadek Léaud jest fascynujący o tyle, że jego losy osobiste, losy jego kariery zbiegły się z losami całej nowej fali, bo gdy nowa fala wytraciła swój impet, gdy przedwcześnie w wieku 52 lat zmarł Truffaut, załamała się też kariera samego Jeana Pierre'a Léaud. On przez lata właściwie nie istniał jako aktor, grywał tylko małe epizodyczne role na zasadzie takiego symbolu, symbolu ikony kina sprzed lat, takiego łącznika ze światem przeszłości. Wrócił tak naprawdę w wielkim stylu dopiero niedawno w filmie Śmierć Ludwika XIV Alberta Serly, gdzie zagrał główną rolę w sposób bardzo minimalistyczny, ale pełen charyzmy. Zrobił to wyśmienicie, zyskał wielkie pochwały, ale też nie udało się uciec od tego kontekstu. Mówiono, że ten film, który portretuje agonię potężnego władcy, jest też tak naprawdę jakimś rozrachunkiem i pożegnaniem ze światem, z ikonami nowej fali właśnie. Już chyba nie mam zbyt wiele czasu, żeby jeszcze o tym, jak kariera Trifo przebiegała, powiedzieć za dużo. 10 minut. To może trochę się uda w telegraficznym skrócie, w takim mocnym przyspieszeniu, bo oprócz tych filmów obyczajowych, autobiograficznych, na różnorodną filmografię Trifo zebrały się też jego flirty z kinem klasy B, zwłaszcza inspirowanym literaturą amerykańską, która mimo tego, że nie cieszyła się uznaniem krytyki, dla Trifo była bardzo osobista. On nieraz mówił, że jego kryminały czy thrillery były tak bardzo osobiste jak filmy o Antoine Duanelu, bo one się wiązały z młodzieńczymi fascynacjami i też były całkiem przewrotne, gdyby się nad tym zastanowić, bo mocno grały ze schematami gatunkowymi i dalej było w nich czuć takie piękno autora. Chociażby dlatego, że mimo tej otoczki kryminalnej, to także były filmy o miłości. I to czasem całkiem przewrotne, takie jak na przykład Syrena z Mississippi z udziałem Jeana Paula Belmondo i Catherine Deneuve, gdzie tak naprawdę postać grana przez Deneuve jest dużo bardziej męska, czy ma dużo więcej stereotypowych męskich cech charakteru niż dość zniewieściały bohater Belmonda. Był też świetny film Strzelajcie do pianisty, gdzie postacie gangsterów zostały udziecinnione, przedstawione w sposób komiczny, co w latach 60. było jeszcze dość przewrotnym zagraniem. Ważnym filmem, który też ma swoje podłoże gatunkowe, był dla Trifo film Fahrenheit 451, opowiadający o dość aktualnym, niestety ostatnio w naszym kraju, temacie palenia książek. Bo taką futurystyczną wizję Raya Bradbury'ego Trifo zaadaptował na ekran, realizując film trochę pokrewny 400 batom, bo opowiadający o buntowniku, który sprzeciwia się takiej znieczulicy otaczającej go rzeczywistości. Ale przede wszystkim był to też znowu film osobisty, bo tak jak zawsze w teorii autorskiej, tak w całej filmografii Trifo, te jego filmy, nawet pozornie najbardziej błahe, miały duże znaczenie, jakieś umocowanie w biografii reżysera. I ten film był taką jego deklaracją miłości do książek, bo Trifo był wielkim bibliofilem przez całe życie. Zresztą miał taki plan, że zrealizuje 30 filmów w karierze, a potem poświęci czas na pisanie powieści. Trochę podobne deklaracje Quentin Tarantino ostatnio zgłasza. Zresztą między tymi dwoma twórcami, mimo pozornej przepaści, jest całkiem dużo podobieństw i ta maniacka kinofilia byłaby jednym z nich z całą pewnością. W każdym razie, gdyby chcieć ocalić od zapomnienia kilka filmów Trifo, czy wskazać na takie najbardziej istotne, to z pewnością Fahrenheit 451 warto by wspomnieć. Ciekawy też w twórczości Trifo był wątek jego fascynacji Stanami Zjednoczonymi, właśnie tą popkulturą amerykańską, tym, że jedną z przyczyn, dla których nowa fala była tak bardzo rewolucyjna i krytycy nowofalowi tak mocno zmienili świat kina, było to, że oni fascynowali się filmowcami amerykańskimi i niektórym z nich przyznawali rangę autorów kina. Mówili, że to nie tylko rzemieślnicy, ale właśnie filmowcy, którzy od początku do końca wpływają na kształt własnych dzieł, są artystami w pełnym tego słowa znaczeniu. Dla Trifo taką najważniejszą osobą był Alfred Hitchcock, kimś, kogo podziwiał i zresztą już jako znany reżyser Trifo poświęcił Hitchcockowi wywiad Rzekę, bardzo znaną we Francji, uznaną za najwybitniejszą książkę o filmie, jaka powstała. No, jak można się spodziewać, jest to rozmowa bardzo skrupulatna, oparta na detalach, gdzie Hitchcock i Trifo omawiają konkretne ujęcia z filmów Hitchcocka z lat 30. Zresztą Trifo swoim zwyczajem przed udaniem się na te rozmowy spędził w filmotece kilka miesięcy, oglądając po kilka razy kolejne filmy Hitchcocka i stąd ta jego wielka skrupulatność. Zresztą ten wywiad Hitchcock-Trifo dostępny na polskim rynku i mogę go Państwu bardzo polecić, bo mimo, że tam się rozmawia na takim poziomie szczegółowości, to widać, że jest to dyskusja dwóch ludzi przepełnionych autentyczną pasją i absolutną sympatią do siebie nawzajem. Ta książka Hitchcock-Truffaut była apogeum myślenia nowofalowego, bo właśnie przez pryzmat wywiadów ci aspirujący krytycy poznawali swoich mistrzów, nawet bardziej niż przez recenzje. Te pełne detali, konfrontujące hipotezy interpretacyjne, rozmowy były dla nich najważniejszym narzędziem krytyki filmowej. I właśnie o tym pamiętał Truffaut, gdy po latach spotykał się z Hitchcockiem. Ciekawym aspektem związków Truffaut ze Stanami Zjednoczonymi, z tamtejszą kulturą, był fakt, że Truffaut, który grywał w swoich filmach, mimo że nie miał przygotowania aktorskiego, to w wielu z nich się pojawiał, został zaproszony na plan przez Stevena Spielberga do udziału w filmie Bliskie spotkania trzeciego stopnia, gdzie Spielberg podjął tę decyzję, oglądając film Truffaut pod tytułem Dzikie dziecko, gdzie wierny swojej fascynacji młodością i okresem wchodzenia w dorosłe życie, okresem socjalizacji, Truffaut zagrał 18-wiecznego lekarza, który przysposabia tytułowe dzikie dziecko, próbuje uczyć je odruchów funkcjonowania w społeczeństwie. I Steven Spielberg powiedział, że oglądając Truffaut na ekranie, zapragnął obsadzić go w Bliskich spotkaniach trzeciego stopnia jako człowieka emanującego ciepłem, wdziękiem i taką ufnością wobec rzeczywistości. Że miał nadzieję, że Truffaut jako aktor okaże się kimś takim jak jego filmy, że będzie te same emocje reprezentował. Tak też się stało, bo był Spielberg z tej współpracy bardzo zadowolony. Jedna rzecz ją utrudniała. Truffaut przez całe życie marzył o nauczeniu się języka angielskiego, ale był do tego absolutnie niezdolny, mimo wielu prób. Zresztą przewrotnie i zabawnie odniesie się do tego również w 400 batach, jak zobaczycie. Cóż powiedzieć na koniec? Mogę raz jeszcze podkreślić lektury, do których bym chętnie Państwa odesłał w celu pogłębienia wiedzy. Przede wszystkim właśnie ten wywiad Rzeka z Hitchcockiem. Poza tym wspaniała monografia Nowej Fali autorstwa Tadeusza Lubelskiego. No i tu już w języku angielskim, nieprzetłumaczona, przynajmniej na razie na polski, książka The Films in My Life. Zbiór wyselekcjonowanych przez samego Truffaut najważniejszych jego zdaniem esejów, recenzji, które napisał. Tytułem podsumowania. Slajd z Pulp Fiction nie bez powodu. Zaraz powiem dlaczego. Wydaje mi się, że mimo tych zarzutów, o których wspomniałem, kierowanych wobec François Truffaut, jednak jego kariera jest przykładem kariery autora filmowego, który przez całe życie był wierny jednej filozofii kina, eksplorował te same obsesje tematyczne i nieustannie wchodził w dialog z samym sobą. Czyli udało mu się dokonać tego, co zamierzył. W praktyce zademonstrował to, o co dopominał się jako teoretyk. Po drugie, myślę, że o wadze polityki autorskiej i jej realizacji przez samego Truffaut świadczy fakt, że jest on dalej bardzo poważany, że ma swoich naśladowców, spadkobierców, czasem w bardzo nieoczywisty sposób to się wszystko ujawnia, bo do fascynacji dorobkiem Truffaut przyznaje się chociażby właśnie Quentin Tarantino. Postacie, które widzieliśmy przed chwilą, bohaterowie Pulp Fiction, Jules i Jim. To, że oni się tak właśnie nazywają, jest niczym innym jak hołdem do filmu Gilles i Jim, François Truffaut z roku 1963 i też opowiadającym w jakimś sensie o męskiej przyjaźni. A idąc dalej, Kill Bill, Tarantino jest w jakimś sensie niczym innym jak trawestacją zapomnianego już dziś filmu Panna Młoda w żałobie Truffaut. Punkt wyjścia fabularny jest niemal identyczny. Filmowcy azjatyccy chętnie na dziedzictwo Truffaut się powołują, na przykład Cai Ming-liang, jeden z ulubieńców festiwalu Nowe Horyzonty. Zresztą on w filmie Która tam jest godzina obsadził właśnie Jeana Pierre'a Léaud jako taką ikonę nowej fali, taki łącznik z kinem Truffaut. Najświeższy chyba przykład tych fascynacji i najbardziej być może spektakularny, czyli Boyhood Richarda Linklatera, też filmowca, który do fascynacji Truffaut wielokrotnie się wcześniej przyznawał, ale w Boyhood jest to widoczne na pierwszy rzut oka, no bo czym innym jest ta opowieść o dojrzewaniu realizowana na przestrzeni kilkunastu lat z tym samym aktorem, przedstawiające na ekranie proces jego przemian fizycznych i psychicznych, jak nie próbą twórczego dialogu właśnie z cyklem o Antoine Duanelu. I myślę, że Boyhood dobrze wspomnieć na zakończenie, bo jest to jeden z absolutnie najlepszych filmów, jedno z największych osiągnięć kina autorskiego ostatnich lat, które wskazuje na dużą żywotność konceptów, jakie Truffaut i jego koledzy postulowali przed 50 laty. Dziękuję bardzo.